15 października obchodzimy Światowy Dzień Dziecka Utraconego. W Stanach Zjednoczonych jest on już obchodzony od 1988 roku. Wtedy ustanowiono go właśnie na ten dzień, dlatego że ciąża, która zaczęłaby się 1 stycznia, rozwiązałaby się w prawidłowym czasie właśnie 15 października. W Polsce ten dzień ustanowiono dopiero w 2004 roku. Wiem, że nasz dzisiejszy gość jest także taką osobą, która ten dzień obchodzi. Kasia, Katarzyna Kowata, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Macie przynajmniej dwa powody, żeby ten Dzień Dziecka Utraconego obchodzić.
Tak, ponieważ mamy dwójkę dzieci w niebie. To jest nasze pierwsze i drugie dziecko. Chociaż też jakby ważne jest też punkt, w jakim jesteśmy, bo jesteśmy rodzicami trójki dzieci, jednej córki tutaj na ziemi. Natomiast dla nas, tak, ten dzień jest, jest też w jakiś sposób naszym dniem. Chociaż nie mamy długiej historii obchodzenia tego dnia, ponieważ pierwsze dziecko straciliśmy 3 lata temu, do 30 października, więc to już było po tym dniu. Rok temu trochę nam się sytuacja skomplikowała, tego dnia nie mogliśmy obchodzić, więc tak naprawdę 2 lata temu, też ze względu na sytuację, w jakiej wtedy byliśmy, czy bardziej też ja byłam. Nie jest tak, że to bardziej dotyczy kobiety, mamy niż ojca, ale jest tak, że ojciec i matka, różnie to przeżywamy. Jako kobieta, jako mężczyzna, więc 2 lata temu byłam na mszy, byłam sama, bo mój mąż był wtedy w pracy. No i to był dla mnie dosyć trudny dzień. Byłam wtedy właśnie po stracie drugiego dziecka z dużą taką gdzieś też niezgodą na tą sytuację.
To jest też, myślę, trochę tak, że to zależy, jaki ten dzień ma wymiar, prawda? Pewnie im dalej od tego, od tej trudnej sytuacji, to zmienia się nasze postrzeganie tego dnia dziecka utraconego. No bo na początku to pewnie każdy dzień po utracie dziecka jest trochę takim dniem dziecka utraconego, kiedy myśli się o tym i przeżywa tą sytuację.
Też, chociaż jest to bardzo indywidualna sprawa, to każda kobieta, która traci dziecko, też w takim momencie, to jest istotne, że Dzień Dziecka Utraconego to jest dzień dziecka, które rodzice utracili przed narodzeniem albo w momencie gdzieś takim okołoporodowym.
Że narodziło się martwe.
Ewentualnie umiera bardzo krótko po porodzie, tak. Więc każda kobieta ma inną konstrukcję psychiczną i ten czas jest pojęciem bardzo względnym. Są kobiety, które potrzebują czasem nawet wielu lat, żeby dojść do jakiejś takiej równowagi psychicznej. Dużo, dużo zależy też od sytuacji. W mojej sytuacji było tak, że ja po pierwszej stracie dziecka dość szybko się podniosłam. Po pierwszej stracie, ponieważ poukładałam to sobie, że w jakiś sposób w głowie, że takie rzeczy się gdzieś tam zdarzają. Jest to pierwsza strata. To nie znaczy tak, że ona przeszła na tym do porządku dziennego, nie? Bo swoje też gdzieś tam wypłakałam. Natomiast gdzieś poszłam dalej, nie? Na zasadzie, okej, życie toczy się dalej. I gdzieś tam idziemy też w otwartości na życie dalej. Dużo większym ciosem, czy taką dużo większą trudnością już była jakby druga strata. Że to bardzo mnie tak podcięło mnie mocno i na dłużej. To, co na pewno mi pomogło, jestem osobą ekstrawertyczną i te emocje wszystkie miałam gdzieś i przy pierwszej stracie i przy drugiej na wierzchu dawałam im upust i to na pewno gdzieś pomogło mi się jakieś tam podnieść, dojść do jakiegoś takiego wewnętrznego, psychicznego ładu, powiedzmy. No natomiast ten czas, o którym mówimy, naprawdę czasem dla jakiejś kobiety to wystarczą tygodnie, miesiące, a czasem to mijają lata i gdzieś boli tak samo część kobiet.
Czy pamiętasz reakcję swojego męża? Co mówił, co robił? Najpierw, kiedy byliście w ciąży, kiedy cieszyliście się tym dzieckiem, a potem, kiedy musieliście też przyjąć tą wiadomość o śmierci dziecka, jednego, potem drugiego.
Przy jednym, przy drugim cieszyliśmy się, jednak tak nie do końca, ponieważ już od początku wiedzieliśmy, że może nie być dobrze, że są problemy. Martwiliśmy się oboje. Bardzo chcieliśmy, żeby wszystko było dobrze, ale gdzieś z tyłu głowy była ta świadomość, że generalnie nie jest dobrze. Rola ojca w takiej sytuacji jest dość specyficzna. Tutaj przed nagraniem sobie trochę o tym myślałam. I mój mąż jakby w sytuacji takiej normalnej, kiedy jest mi smutno, czy miałam jakieś problemy, to miał swoje sposoby na to, żeby mnie pocieszyć, podnieść na duchu, rozśmieszyć. I w sytuacji straty jakby to nie działało. Zwłaszcza po tej drugiej stracie, kiedy ja byłam w bardzo takim złym stanie emocjonalnym. Ja nie chciałam być pocieszana. I naprawdę musieliśmy odbyć kilka rozmów, żeby mój mąż zrozumiał, że on ma mnie nie pocieszać. On ma mnie nie rozweselać. Pozwolić mi się smucić i płakać.
Przeżyć żałobę.
Tak, że ja potrzebowałam się tak wysmucić, wypłakać, a on miał po prostu być. To jest bardzo trudne dla mężczyzny.
Bo nie działaj, nie rób nic.
Tak, i że mężczyzna ma w tym momencie właśnie nie robić nic, ale też musi się zmierzyć ze swoją bezradnością. Bo próbuje coś robić, to nie działa. Nagle ma nic nie robić w tym wszystkim i ma po prostu być i przyjmować na klatę te wszystkie łzy. Czy to wymaga dużej cierpliwości i miłości jakby z obu stron? Że ja musiałam mieć dużo miłości i cierpliwości do niego, żeby jemu to tłumaczyć. A on musiał to wszystko mieć też cierpliwość i miłość, żeby to przyjmować.
Czy czegoś brakowało ci w tym czasie? Na przykład ze strony twoich znajomych, ze strony twoich bliskich? Czy czegoś potrzebowałaś, a tego nie dostałaś w tym momencie?
Bardziej to może nie to, czego jakby nie dostałam, ale co czasem dostawałam, że właśnie jakieś dziwne słowa, dziwne komentarze, gdzieś tam czasem mówione w dobrej wierze.
Takie, które miały cię pocieszyć właśnie.
Tak, tak. Czy gdzieś tam jakoś skomentować tą sytuację. To były słowa, które czasem gdzieś tam mocno bolały. Ja już tak jeden do jeden, na szczęście ich nie pamiętam, chociaż bardzo, bardzo długo, gdzieś literalnie wręcz pamiętałam, co usłyszałam od konkretnych osób, a co gdzieś zwalało mnie z nóg, tak mówiąc kolokwialnie trochę.
Myślę, że wiele osób teraz się zastanawia w takim razie, co robić wobec takiej trudnej sytuacji, czy tragedii, bo dla takiej matki to jest, myślę, że tragedia. Myślisz, że ktoś, kto tego nie przeżył, potrafi w jakimś choćby nikłym stopniu zrozumieć, co czuje matka po utracie dziecka?
Myślę, że zrozumieć nie. To ja sama wcześniej spotykając się z kobietami, które straciły dzieci, nie rozumiałam, próbowałam przynajmniej zachowywać się taktownie, natomiast jakby trudno bardzo wejść w taką sytuację. To, co można zrobić najlepszego, to po prostu pytać. O czym ja na przykład wcześniej nie wiedziałam, że tak można jakby podejść do kobiety, która straciła właśnie dziecko nienarodzone. Po prostu pytać, co mogę ci powiedzieć, na przykład, nie?
Czy co mogę dla ciebie zrobić?
Albo tak, też. No bo zrozumieć się w jakiś sposób nie da. Może czasem gdzieś tam się powstrzymać od mówienia pewnych rzeczy. Mnie bardzo pomogło forum, które niestety teraz tymczasowo nie działa, poronienie.pl. I tam faktycznie jest to, to jest to forum dla rodziców po stracie. I tam faktycznie usłyszałam, czy przeczytałam to, co faktycznie chciałam usłyszeć. Piszą tam kobiety w identycznej sytuacji, więc też wiedzą, jakich słów nie używać. Zważywszy, że można usłyszeć, że właśnie, że to nic się nie stało, czy że okej, będzie następne. Czasem jakby w dobrej wierze, nawet ludzie wierzący, no bo wiadomo, tracą dzieci, mamy i wierzące, i niewierzące. Te sytuacje faktycznie są trochę inne, natomiast jakby też nie zawsze jest tak, że ta niewierząca, nie wiem, która traci dziecko, nie wiem, cierpi mniej albo bardziej, to będą pewne różnice. Natomiast nawet wierzący potrafią inną wierzącą mamę gdzieś mocno zranić, nie? Że na początku tej straty no jest ta świadomość, że to dziecko jest w niebie, natomiast to nie pociesza. Tak, no, masz dzieci, którymi się cieszysz, czy którakolwiek z mam, i na pewno nie pocieszałoby to, że w momencie ich odejścia one są w niebie. No bo to dziecko pragniesz wychowywać, otaczać miłością, troską, cieszyć się nim. To w dalszej perspektywie jest piękne, tak, ponieważ no, mamy świadomość i czekamy na to spotkanie i wiem, że moje dzieci nie rozpłynęły się w nicości, że je kiedyś razem z moim mężem spotkamy i będziemy oby wszyscy razem w niebie. Natomiast w tym konkretnym momencie jakby to nic nie zmienia. Nie? W sensie no, nic nie zmienia emocjonalnie. Bo chce się mieć to dziecko, pragnie się mieć przy sobie. To jest jak z każdą stratą kogoś bliskiego. Tak sobie kiedyś myślałam, że zanim powie się coś kobiecie, która straciła dziecko nienarodzone, można sobie zadać pytanie, czy to samo powiedziałoby się mamie, która straciła dziecko, które miało kilka lat. Też nie powie jej się, no okej, będzie następne.
No. Albo spotkacie się w niebie. To jest prawda, tak. Wszystko.
No, ale...
Ale ona nie pociesza w tym momencie.
Tak. Więc czasem warto mówić mniej, a bardziej być. Też mówiąc o sytuacji czy okolicznościach, no niekiedy jest tak, że nawet często, że traci się dziecko, mając już dzieci na ziemi. I to też jest taka sytuacja, czasem z jednej strony można powiedzieć łatwiejsza, bo doświadcza się rodzicielstwa ziemskiego, ale nadal to jest strata dziecka. Więc nie można jakby też umniejszać tych emocji. I trzy, to w pewnym sposób może być trudniej, bo ja mogłam sobie pozwolić na to, żeby, nie wiem, w ciągu dnia położyć się i płakać po prostu nie, przez pół godziny i nikt nie pytał, co się dzieje. Czasem pod tym względem, mając starsze dzieci, bywa trudniej, że są pytania, że z tymi dziećmi też trzeba rozmawiać. I myślę, że warto rozmawiać, nie? Żeby te dzieci, które jakby doświadczają straty rodzeństwa młodszego, na tyle, na ile ich wiek pozwala, w jakiś sposób też w tym uczestniczyły.
Obowiązujące w Polsce prawo bezwzględnie nakazuje sprawienie godnego pochówku każdemu człowiekowi, w tym dziecku zmarłemu przed narodzeniem. Mimo tego pogrzeb dziecka utraconego tym bardziej, gdy rodzice chcą przeprowadzić go wraz z rejestracją w Urzędzie Stanu Cywilnego i przysługującymi im świadczeniami, wciąż bywa przedstawiany jako kaprys, w dodatku trudny do zrealizowania. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła nieprawidłowości dotyczące postępowania ze zwłokami dzieci martwo narodzonych i poronionych w ponad 50% szpitali. Zdarzało się, że ciała były kwalifikowane jako odpady medyczne i przekazywane do utylizacji. W ubiegłym roku Instytut Ordo Iuris przygotował nową wersję poradnika, w której wskazuje, jak rodzice i inne uprawnione osoby mogą realizować swoje prawa oraz obala mity dotyczące pochówków dzieci utraconych. Poradnik ten można pobrać na stronie dzieciutracone.ordoiuris.pl. Czy pochowaliście swoje dzieci?
O, to jest trudne pytanie, z którym no, ja miałam duży, duży problem. Nie mieliśmy takiej możliwości, ponieważ pierwszą ciążę poroniłam w domu. Druga sytuacja była jeszcze bardziej skomplikowana, ponieważ to była ciąża pozamaciczna. No i moje dziecko jakby wchłonęło się we mnie. I ja miałam bardzo dużą niezgodę na to, że nie mogłam pochować moich dzieci, że nie miały właśnie mszy, pochówku. I nawet do tego stopnia, że jak potem bywaliśmy na jakichś pogrzebach rodzinnych, to ja zazdrościłam tym zmarłym, że mają ten czas, że rodziny je żegnają. No, a u nas tego zabrakło. No, jakby nie było możliwości, żeby było inaczej. Natomiast miałam dużo żalu w sobie o to. Kiedy na przykład myślałam o kolejnych dzieciach, to nie to, żebym jakby chciała je tracić, ale że chciałabym móc je pochować, nie? Gdyby do takiej sytuacji doszło, że nie chcę po raz kolejny przeżywać straty bez tej przestrzeni. Myślę, że jak znam relacje różnych kobiet, to bardzo pomaga. Możliwość pochowania swojego dziecka, mimo że może się wydawać, że może być to jeszcze bardziej obciążające dla kobiety, to jednak dla żałoby to jest bardzo istotny element. I to bez względu na to, czy kobieta jest jakoś bardzo wierząca, czy nie, że to jakby wpisuje się w cały proces.
Przeżywania żałoby.
Tak. Na forum właśnie jedna z mam kiedyś pisała, że w sumie zdecydowała się na pochówek, ponieważ inne kobiety ją gdzieś tam do tego przekonały. Właśnie pisała o tym, że bardzo się bała tego momentu. Natomiast właśnie kiedy już było po fakcie, to przyniosło jej to jakby taką w pewien sposób ulgę. Też, że to jej pomogło. Dlatego ja bardzo cierpiałam z tego powodu, że u nas tego nie było. Znaczy teraz mam jakby trochę większy, może nie to, że mam teraz zgodę na to, ale już nie sprawia mi to bólu. Zawsze gdzieś tam tego elementu właśnie mi brakowało, ale w momencie, gdy chrzciliśmy naszą córkę, to poprosiłam, żeby to też była msza jakby taka dziękczynna za wszystkie nasze dzieci. I no to chyba od tego momentu dał mi taki spokój na tą sytuację. Więc jakby nigdy nie jest za późno. W sensie, że jeśli jakaś kobieta jest w podobnej sytuacji, to zawsze jest dobry czas na to, żeby w jakiś sposób właśnie to nadrobić. Nawet jakąś mszą taką dziękczynną. Myślę, że tu warto wspomnieć o roli księży w takiej sytuacji. Ich wrażliwości, czy też pewnej otwartości. Nie jestem teologiem. Nie znam się aż tak na tekstach liturgicznych, ale można spokojnie wyszukać informacje, jakie formy przysługują, że tak powiem, rodzicom po stracie dziecka nienarodzonego, no, które nie jest ochrzczone. Natomiast ufamy, że ona jest w niebie, że jest małym świętym, który się nami opiekuje. Ja mam taką specyficzną relację do moich dzieci, ponieważ w sumie od narodzin naszej córki mam takie poczucie, jakbym miała dwoje dorosłych dzieci, którym już niczego nie potrzeba, które są zaopiekowane, ustawione w życiu. I to one jakby się mną opiekują. Czy też nie mam takiej namacalnej tęsknoty za nimi, chociaż wiem, że wiele kobiet
odczuwa brak.
Tak, odczuwa ale taką faktycznie realną tęsknotę mimo upływu lat. Jestem mamą trójki dzieci i jest to fakt, ale właśnie ta dwójka jakby już niczego ode mnie nie potrzebuje w pewien sposób, ale za to może dużo więcej dać od siebie. I mam tak jakieś swoje małe doświadczenia ich opieki. Mhm.
I tu właściwie mogłybyśmy postawić kropkę, ale jeszcze tak z ciekawości zapytam, obchodzicie na przykład jakieś takie święta, nie wiem, dzień urodzin tych dzieci dla nieba, bo de facto dla nieba. Czy są takie dni w roku, kiedy pamiętacie jakoś szczególnie o swoich dzieciach, tych, które są w niebie?
W przypadku starszego...
Macie imiona? Czy...
Tak, mamy imiona i nadane trochę intuicyjnie, więc mamy w niebie Marcela i Ritę, chociaż no nie wiemy, czy Marcel jest chłopcem, czy Rita jest dziewczynką. To nie przeszkadza w nadaniu imienia. Jedną z piękniejszych rzeczy, jakie przeczytałam właśnie na forum, gdzie jedna z mam do mnie właśnie w ten sposób napisała, że nadanie imienia jest jakby przywilejem, którego nie zabiera nawet śmierć. Więc to nadanie imienia jest bardzo ważne, że to nie jest dziecko numer jeden, dziecko numer dwa, ale to jest syn, to jest córka. I tak, no w przypadku Marcela, no to jest ten 30 października, tuż przed wszystkimi świętymi. Jak już byłam trochę taka bardziej poskładana, No to żartowałam, że po prostu urwał się na imprezę tą w niebie. W przypadku Rity no nie mamy takiej konkretnej daty jej jakby odejścia. To wszystko działo się w takim dość rozległym czasie, procesie. Ale przyszłaby na świat w marcu, więc moja mama zmarła 4 marca, więc sobie tak złożyłam te dwie daty i zważywszy, że u nas w rodzinie często zbiegały się właśnie w ten sposób różne daty, pomyślałam, że być może Rita właśnie tego 4 marca przyszłaby na świat i to jest jakby święto ich obu, mojej mamy i jej. Pytałaś o to, czego też nie otrzymałam, nie? Myślę, że ważne jest to, no, trudno oczekiwać, że ktoś nam pomoże, chociaż tak, za chwilę o tym powiem. Natomiast przede wszystkim, dobrze, tutaj mąż czy partner, ojciec dziecka jest jakby na tym froncie, ale ze swoimi gdzieś emocjami, my to jako kobiety jakby przeżywamy jeden do jeden. I przede wszystkim trzeba sobie samej pomóc. Nikt za nas tego nie zrobi. To, co może pomóc, to przede wszystkim dać sobie czas. To jest pojęcie, tak jak już mówiłam wcześniej, bardzo względne i indywidualne, właśnie zależące od sytuacji, od tego, jak na przykład byłyśmy przyjęte w szpitalu. Ja na szczęście, kiedy trafiłam tuż po poronieniu do szpitala, to było późnym wieczorem, więc ten personel był dość mocno ograniczony i trafiłam na dość taktownego lekarza, ale nie zawsze się tak dzieje, więc czasem ten pobyt w szpitalu może być traumatyczny, więc tych czynników, które wpływają na przeżywanie, czas jest bardzo dużo. Ten czas jest ważny, żeby niczego nie przyspieszać, żeby te wszystkie elementy żałoby, żalu, właśnie jakieś niezgody, tęsknoty, złości, smutku przeżyć, nie, właśnie nie tłumić emocji, ponieważ no, tłumiąc je, one gdzieś tam później w innym miejscu dadzą o sobie znać. I to, co jest istotne, to jest taki zdrowy egoizm i do czasem takich jakby, no, czasem może dla innych brutalnych cięć, nierozumianych. Ja na przykład nie pamiętam, jak było po pierwszej stracie. Natomiast po drugiej ja nie mogłam patrzeć na kobiety w ciąży. Na szczęście jakby w najbliższym otoczeniu żadnej takiej nie miałam w tym momencie. Natomiast ucięłam relacje z ciężarnymi znajomymi. W ogóle się z nimi nie kontaktowałam, nie widywałam. Różnie było to odbierane. Wręcz z takim, usłyszałam tak, że muszę się widywać z kobietami w ciąży. Mhm. Że to miałby mi pomóc. No nie wiem w czym. Ale postawiłam na swoim. I właśnie tak, jeśli nie czujemy się na siłach, nie wiem, nawet celebrować, zwłaszcza na początku, jakichś rodzinnych uroczystości, czy w ogóle chrzcin, urodzin, jakichś pępkowych, no to nie.
Dajmy sobie do tego prawo.
Tak, to nawet za cenę, nie wiem, czy tego, że ktoś się, nie wiem, obrazi, no trudno, nie? Jakby to zdrowie psychiczne, gdzieś tam emocjonalne jest w tym momencie ważniejsze. No i to, co można, jakby ta druga strona może najlepszego dać, to zrozumieć. Pozwolić kobiecie podjąć taką decyzję. I też, co ważne, to też nie bać się właśnie prosić o pomoc. Jeśli jakby ten czas mocno się wydłuża, że ten ból się nie zmienia, albo nawet jest na początku i widzimy, że sobie nie radzimy. Na szczęście dzisiaj jakby pójście do psychologa czy do jakiegoś terapeuty nie jest jakimś strasznym wydarzeniem. Więc jeśli widzimy, że nie jesteśmy w stanie sami, czy same tego udźwignąć, to warto takiej pomocy szukać i o taką pomoc zawalczyć. Każda sytuacja, tak jak już mówiłam, jest też taką indywidualną. Może pomóc wiara, nie zawsze. Nie zawsze ona pomaga, bo dla mnie, jakby zwłaszcza właśnie po drugiej stracie, moja wiara była dla mnie dużym problemem, ponieważ miałam duży konflikt i żal gdzieś do Pana Boga o naszą historię, że tak ją poprowadził. I ciężko gdzieś czasem to poskładać. Nie? Dla kobiet niewierzących z kolei tym balastem będzie to, że tego dziecka dla nich już nie ma. Nie? Że nie mając go przy sobie, nie mają go w ogóle.
Mhm. Też nie wiedzą, do kogo mają mieć pretensje może.
To też czasem gdzieś szuka się i takim zwrotem jest też, że szuka się winy w sobie. Mhm. Nie? Że może nie dość to dziecko przyjęłam, nie dość je kochałam. Może mogłam coś zrobić, nie wiem, wcześniej jechać do szpitala, iść wcześniej do lekarza. Ale takie właśnie poczucie winy każdą kobietę może dotknąć. No i to trzeba też trochę w sobie hamować, nie? Że wiadomo, że gdybyśmy wiedziały, że można coś zrobić, to by się to zrobiło. Tak? A i tak nie wiemy, nie? Czy dałoby się jakieś życie uratować wtedy. Więc na pewno nie wchodzenie w takie właśnie w poczucie winy i szukanie w sobie źródła tego, co się wydarzyło. Nawet jeśli mam jakieś problemy zdrowotne, bo czasem też tak się zdarza, to nie. Dla mnie na przykład takim dużym zgrzytem było to, że ja fizycznie po pierwszej stracie bardzo szybko do siebie doszłam. Emocjonalnie nie. I miałam duże takie pretensje do swojego organizmu, że jakby on dawał sygnał, no, jest świetnie, już jest dobrze, nie? Jest po wszystkim. I byłam zła na to, że ja się tak dobrze fizycznie czuję. No ale to jakby też, no niestety organizm często wraca o wiele szybciej do siebie niż dusza, duch.
Ponad 6 tygodni, dając dwojgu nowe serca. Tyle zmienił mały człowiek, niemal lżejszy od powietrza. A kiedy przyjdzie nam się spotkać, to poznamy się po oczach. Ściskamy mocno, mama, tata i twoja młodsza siostra. We'll be right back.
trochę już może to słyszeliśmy tutaj w twoich słowach, ale może to jest coś, co da jakoś nadzieję komuś, kto zmaga się z taką stratą. Jak dzisiaj patrzysz na tę sytuację jako osoba wierząca, bo chyba tak można powiedzieć. Jak dzisiaj patrzysz na to, że straciłaś dwoje swoich dzieci, zanim się narodziły?
No, to tak jak mówiłam, że mam takie poczucie gdzieś tam ich wsparcia, że ja to tak żartowałam, wiem, że to może jest złe słowo, ale ze znajomym, który też stracił dwójkę starszych dzieci i ma ziemską córkę, że no to są dzieci, które będą pilnowały i miały baczenie na nasze żyjące dzieci. To na pewno. Właśnie razem z tym znajomym mamy taką decyzję czy przekonanie, żeby swoim dzieciom w pewnym momencie powiedzieć o tym, że mają starsze rodzeństwo w niebie. To jest jakby jedna sprawa. Druga, kiedyś od mojego spowiednika usłyszałam takie słowa, że no nie mamy wpływu na to, co się gdzieś tam wydarzyło, ale mamy wpływ na to, co z tym zrobimy. I to widzę, że w sytuacji, kiedy no mając tutaj córkę, zmagamy się z różnymi tam problemami zdrowotnymi jej, ja widzę, że strata moich dzieci pomaga mi docenić i nie mieć takich jakichś konkretnych oczekiwań. Że po pierwsze jakby nie czuję się zdruzgotana.
Czy rozczarowana.
Czy rozczarowana czymś, moim dzieckiem. Jakby każde jest darem i strata dziecka nienarodzonego, jakby każdy w świadomości jako osoby wierzące, mamy taką właśnie to przekonanie, że dziecko jest darem. Natomiast w momencie, kiedy jakby traci się swoje nienarodzone dziecko, to te słowa, że dziecko jest darem, stają się bardziej namacalne. Że my nie mamy wpływu.
Że dziecko jest darem, a nie jest naszą własnością, może.
Tak, czy czymś, co myśmy sobie
sami stworzyli.
Sami stworzyli, tak. I że no nie jest nasze, nie, że jakby życie naszych dzieci nie należy do nas, tak jak mówisz, nie jest naszą własnością. To może gdzieś tam właśnie można mieć taką świadomość i jakby nie tracąc dziecka, ale no bardziej się jednak o tym człowiek przekonuje, kiedy doświadcza straty. To jest inny biegun.
I wiesz już wtedy, że twoje dziecko jest w najlepszych rękach.
Tak. Chociaż nie musi to właśnie, tak jak już mówiłyśmy wcześniej, pocieszać, nie? Przynajmniej na pewnym etapie. Moje dzieci są z dziadkami też, między innymi, więc to czasem jest też takie, może nie tyle, że pocieszające, nie? Ale to jest taka pewna świadomość, nie? Że moja mama ma, no nie doczekała się wnuków, ale tak myślałam czasem też o tym, że jakby doczekała się jednak wnuków prędzej niż ja dzieci. I tak to się potoczyło.
Kiedy tracimy bliską nam osobę, pozostajemy w żałobie. Pozostają w nas także wspomnienia, wspólne zdjęcia, listy, SMS-y, pamiątki. Rodzice po stracie, rodzice dzieci, które zmarły jeszcze w łonie swej mamy lub urodziły się martwe, takich pamiątek nie posiadają. Nie posiadają ich, ale to nie znaczy, że nie mogą ich stworzyć lub znaleźć, znaleźć coś, co ukoi ból, czy przypomni o tej wyjątkowej więzi ze swoim zmarłym dzieckiem. W przypadku Kasi pamiątką jest na przykład koszulka Lux Torpedy, 44 dni. Grafika, którą na niej możemy zobaczyć, przedstawia dziecko w okresie prenatalnym jego życia. Dziecko położone jest na obu przebitych dłoniach Chrystusa.
A propos tego, co może pomóc, mówiłyśmy o tym nadaniu imienia w sytuacji, kiedy można, kiedy jest ciało i można zrobić badanie DNA, to jakby to imię można nadać formalnie. Natomiast jeśli tego nie ma, no to sama świadomość wystarczy, nie? I faktycznie nie trzeba jakby bać się tego, że nie znamy płci i no, chłopca nazwiemy dziewczynką albo odwrotnie. Można kierować się intuicją. Na przykład znajomej się przyśniło, że jest to synek i ma tak i tak na imię. I takie imię nadali. W Ostrowie jest grób dziecka utraconego. To myślę, że warto o tym wspomnieć. No, to z naszego podwórka.
Tak, na tym cmentarzu przy ulicy Limanowskiego jest taki grób rzeczywiście. I z tego, co też wiem, to te ciała, które nie zostały odebrane ze szpitala, tych dzieci nienarodzonych, a których rodzice wyrazili taką chęć pochowania tego dziecka, to nawet jeśli sami rodzice nie pochowają go, to potem właśnie może być to ciało złożone do takiego grobu.
Tak, a z drugiej strony rodzice, którzy już nie mieli możliwości, tak jak w naszym przypadku, no mogą mieć takie symboliczne miejsce. Ewentualnie w Kaliszu czy w innych miejscowościach jeszcze nie ma takiej możliwości, ale możemy, nie wiem, zrobić to gdzieś tam symbolicznie, że jakiś grób rodzinny. Może to zrobić bardziej namacalnie, że zrobić jakąś tabliczkę, albo po prostu mieć taką świadomość, że to jest też miejsce naszych dzieci. Czasem pomaga stworzenie jakiejś pamiątki, nie wiem, zebranie czy jakichś zdjęć z USG, czy jakichś takich innych rzeczy, które będą nam o tym dziecku przypominać, czy będą taką namacalną ich częścią. Czasem kobiety, to też właśnie wiem z forum, zamówią sobie jakąś bransoletkę z jakimś, nie wiem, czy z imieniem, czy z jakimś takim motywem przypominającym ich dziecko. No to są kwestie bardzo indywidualne i myślę, że jeśli jakaś kobieta czuje, że tego potrzebuje, to warto iść właśnie za głosem intuicji, za głosem serca, bo w Kościele bardzo dużo mówimy o tym, że życie zaczyna się od poczęcia i jeśli w przypadku aborcji mamy jakąś konkretną, pewną postawę, tak mam wrażenie, że czasem Kościół jako ludzie, jako wspólnota trochę staje bezradny wobec straty dziecka nienarodzonego. Że tak trochę trudno wczuć się, czy jakby w ogóle, no, ogarnąć ten temat, nie? Że w pewien sposób to przerasta. Nie? Mhm. Ja miałam takie doświadczenie, że właśnie jakby trudno wymagać od... Znaczy, trudno i nietrudno wymagać na przykład od księży pewnej jakby wrażliwości, że no są to mężczyźni, nigdy nie doświadczą straty dziecka. Natomiast w pewien sposób można wymagać, mimo wszystko myślę, że tak mogę powiedzieć, więcej. Ja mam takie doświadczenie, że niekiedy, no, nie od wszystkich, ale od niektórych świeckich mężczyzn doświadczyłam więcej empatii niż od księży.
W tym względzie.
Tak.
W tym temacie.
W tym temacie. Więc myślę, że można wymagać. A dla księży to też może być pewna taka refleksja. I też zachęta do szukania, jak można pomóc też nie tylko w takiej kwestii wsparcia duchowego, ale też w kwestiach właśnie formalnych. Nie? Jak tutaj na przykład w kancelarii pomóc, czy zaproponować formę pożegnania. No, bo takie kościół możliwości daje. Tylko trzeba chcieć z nich skorzystać i jakby też uszanować, myślę, to ten ból, z jakim przychodzą rodzice do kancelarii na przykład, czy po prostu w jakichś takich spotkaniach.
W 2007 roku Międzynarodowa Komisja Teologiczna wydała dokument Nadzieja Zbawienia dla dzieci, które umierają bez chrztu, podpisany przez papieża Benedykta XVI. Autorzy podkreślają, że istnieją poważne podstawy teologiczne i liturgiczne do nadziei, że dzieci zmarłe bez chrztu doznają zbawienia i zażywają błogosławionego szczęścia. Zwrócili jednocześnie uwagę, że zarzucenie pojęcia otchłani przeznaczonej dla dzieci jest nie tylko decyzją teoretyczną, lecz dotyczy niecierpiącego zwłoki problemu natury duszpasterskiej ze względu na rosnącą liczbę dzieci umierających bez chrztu oraz ofiary aborcji. W związku z tym nie ma już takich form jak pokropek, kiedy pożegnanie ograniczało się do pójścia kapłana na cmentarz, by pokropić trumnę. Rodzice po stracie mają prawo do pogrzebu swojego dziecka, ale nie jest to ich obowiązek. To rodzice decydują o formie pogrzebu. Kapłan ma obowiązek ich o to zapytać. Jedną z form jest msza święta dziękczynna w kościele za dar życia dziecka z prośbą o umocnienie dla rodziców. Nie można bowiem sprawować mszy świętej w intencji dziecka, ponieważ zgodnie z nauką Kościoła nie ma ono żadnego grzechu. Na cmentarzu odbywają się obrzędy pogrzebowe. Krakowski duszpasterz rodzin dzieci utraconych, ksiądz Kościelniak, zauważa: prawodawstwo państwowe mówi wyraźnie, że szczątki ludzkie, a za takie uważa się także i szczątki dzieci zmarłych przed porodem, muszą być pochowane. Nawet jeśli nie zostaną one odebrane ze szpitala, to w całej Polsce organizowane są pogrzeby zbiorowe na cmentarzach. Jednak rodzice powinni w szpitalu wyrazić wolę pochowania swojego dziecka. Jest to jeden z warunków przekazania im szczątków. Jeśli dziecko było na wczesnym etapie ciąży i nie można stwierdzić jego płci w sposób wizualny, wówczas rodzice mogą zdecydować się na pochowanie dziecka bez tej wiadomości. Wówczas szpital wypełnia jedynie kartę zgonu dziecka, potrzebną przy formalnościach administracyjnych. Rodzice mogą też zdecydować się na stwierdzenie płci dziecka. Muszą wówczas zrobić badania genetyczne, które są płatne i kosztują w granicach 1 000 zł. Laboratoria pomagają wówczas rodzicom, przyjeżdżając do nich po materiał genetyczny. Po stwierdzeniu płci dziecka rodzice mogą zarejestrować je w Urzędzie Stanu Cywilnego. Wówczas w akcie urodzenia jest adnotacja o martwym urodzeniu. Ponadto rodzice mają prawo do zasiłku pogrzebowego, a matka, która poroniła, ma prawo do urlopu macierzyńskiego w niepełnym wymiarze, czyli 56 dni. Kościół w Polsce wyznaczył konkretne miejsca na pochówek dzieci zmarłych przed narodzeniem. W Krakowie na przykład rodzice mogą pogrzebać swoje dziecko na cmentarzu na Salwatorze, gdzie jest tak zwany zbiorowy grób dziecka nienarodzonego. Każde ma swoją oddzielną tabliczkę. W najbliższej okolicy Kalisza i diecezji kalijskiej powstaje coraz więcej grobów dzieci utraconych. Listę tych miejsc pochówku znajdziecie na stronie poroniłam.pl bez polskich znaków. W naszej diecezji duszpasterzem rodziców dziecka utraconego został ustanowiony ksiądz Łukasz Zawicki, pracujący w parafii Świętej Rodziny w Kaliszu. Naszym gościem była Kasia, Katarzyna Kołata, żona Tomasza, którego pozdrawiamy, i mama trójki dzieci, Marcela, Rity, ci są w niebie.
Tak.
I
Zosi.
Najmłodszej Zosi. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Szczęść Boże.